chciałam zapytać teraz o tę pewność siebie w takim kontekście bardziej właśnie zawodowym, w kwestii równouprawnienia. Mówi się często, że właśnie pracujące kobiety mają utrudniony dostęp do wpływów, do władzy, że odbywają się różne szkolenia, kampanie uświadamiające i tak dalej. I właśnie o tej pewności siebie. To też jest taki element, który podobno właśnie zmniejsza szanse kobiet na sukces w biznesie.
Brak pewności siebie, czy pewne?
Brak pewności siebie, tak, oczywiście.
No myślę, że coś w tym jest. Chociażby jeśli pomyślimy sobie, że jednym z takich kluczowych elementów dobrze prosperującego biznesu jest umiejętność sprzedawania. A żeby być dobrym sprzedawcą, należy mieć charyzmę i pewność siebie. Poza wszelkimi innymi rzeczami, które są oczywiste i niezbędne. Na pewno prowadzenie własnego biznesu też wymaga pewnego rodzaju takiej przebojowości, takiej właśnie odwagi, chociażby w podejmowaniu ryzyka, które też jest bardzo blisko pewności siebie, bo przecież jeśli ja nie jestem pewna tego, że mi się uda, że dam radę, że świetnie poprowadzę swój biznes, no to myślę, że żadna kobieta by z tym tematem w ogóle nie wystartowała. Dzisiaj z jednej strony myślę, że kobiety też konfrontowane są właśnie z takim wzorcem kobiety przedsiębiorczej, kobiety zarządzającej, kobiety prowadzącej swoje firmy, swoje działania biznesowe i coraz więcej kobiet, obserwuję taki trend też wśród swoich klientek, że coraz więcej kobiet postanawia odejść z etatu, postanawia zrezygnować z pracy w korporacji i otworzyć swój własny biznes. I takie działania niewątpliwie wymagają pewności siebie, wymagają pewnej charyzmy, wymagają odwagi, ale też, tak jak mówiłam, wymagają umiejętności podejmowania ryzyka i co najważniejsze, dostosowywania się do sytuacji, która jest szalenie zmienna i nieprzewidywalna. Także tutaj ta pewność siebie jest absolutnie, myślę, przydatna i niezbędna, ale z drugiej strony też można powiedzieć, że właśnie podejmowanie takich wyzwań, jak na przykład odejście z etatu, na którym byłam przez lat kilkanaście i otworzenie swojej firmy, jest też działaniem, które może nam tą pewność siebie podbudować, bo nagle okazuje się, że ja potrafię coś, o co bym się nie podejrzewała, że ja świetnie radzę sobie w sytuacjach, które wcześniej mnie przerażały albo których się obawiałam. Więc takie są dwie strony tego medalu.
Czy można powiedzieć, że rzeczywiście jakby kobiety ciągle właśnie w tym biznesie mają gorzej? Ja tutaj wynotowałam sobie taki cytat, że tam, gdzie ich koledzy, czyli koledzy kobiet, mogą skupić się na własnych celach, kobiety, od których oczekuje się, no oczywiście też właśnie sukcesów, tej pewności siebie, ale też oczekuje się często dbałości o innych i mają, ktoś właśnie powiedział, na swoich barkach taki niesprawiedliwy ciężar, że jakby te oczekiwania w stosunku do kobiet są większe. Większe, a może inne po prostu?
Na pewno są inne. To zdecydowanie. Na pewno są inne. Ja myślę sobie, że jak patrzę, mam dużo wśród swoich znajomych kobiet, które zajmują bardzo eksponowane stanowiska. Jest ich faktycznie znacznie mniej niż mężczyzn na tych stanowiskach, ale myślę, że radzą sobie bardzo dobrze. Natomiast jest, myślę, coś takiego, że kobieta cały czas musi w pewnym sensie udowadniać swoją wiedzę, swoje kompetencje, swoje doświadczenie. Czasami też nasza, to może brzmi banalnie, ale tak jest. Czasami nasza uroda jest też naszym nieatrakcyjnym, wręcz przeciwnie, jest czymś, co nam w piastowaniu tych wysokich stanowisk bardzo, bardzo przeszkadza.
Bo jak jest atrakcyjna, to musi być głupia.
Jest
tak?
Coś takiego. Mm-hmm. Jak jest atrakcyjna, to musi być głupia i musi trzy razy tyle udowadniać, że jednak mądra jest, prawda? I że poza tym, że pięknie wygląda, to ma równie piękny umysł i jest wykształcona, kompetentna, zaangażowana i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że mężczyźni aż takich testów nie muszą przechodzić. Kolejna rzecz, myślę, z którą kobiety cały czas się też gdzieś konfrontują, to taka obawa, która gdzieś idzie z tej drugiej strony, że kobieta prędzej czy później będzie chciała założyć rodzinę, będzie chciała mieć dzieci. W związku z tym nie będzie w stanie równie dobrze jak mężczyzna zaangażować się w swoją pracę, poświęcić się firmie, korporacji, przedsiębiorstwu itd., itd. Ale też bardzo często badania pokazują, że kobiety, które zostają matkami, są zdecydowanie lepiej zorganizowane i logistykę mają w małym palcu i potrafią sobie tak to wszystko fantastycznie zorganizować, że absolutnie ich praca zawodowa naprawdę jakby nie odczuwa żadnych, nie ma jakby uszczerbku na ich życiu zawodowym. Natomiast faktycznie myślę, że są one pod taką obserwacją, tak? Czy sobie poradzą, czy podołają. No, dodatkowo myślę, że też warto podkreślić fakt, że z jednej strony mówiłyśmy o tym, że kobiety są coraz bardziej przedsiębiorcze, niezależne, samodzielne, przyjmują na siebie kolejne obowiązki, ale doba nadal ma tylko 24 godziny. I tak sobie myślę, że jak wspominam sobie moje babcie, z których żadna nie pracowała zawodowo, bo każda z nich zajmowała się domem. Podkreślam, że nie pracowała zawodowo, bo jestem zdania, że zajmowanie się domem jest również pracą angażującą i wyczerpującą. W każdym bądź razie nie pracowały zawodowo. To jednak ich podział czasu wyglądał zupełnie inaczej na przykład niż mój podział czasu, tak? Bo tak jak mówię, nadal mamy do dyspozycji 24 godziny na dobę i ktoś tak kiedyś pięknie powiedział o równowadze, o tym balansie między życiem prywatnym i zawodowym, bo bardzo często też kobiety są bombardowane takimi informacjami, że można to wszystko cudownie połączyć. No ale ktoś kiedyś tak fantastycznie powiedział, że wyobraź sobie, że są dwie windy. Jedna winda ma napis praca, druga życie rodzinne, dom. I teraz jak wsiadasz do tej windy pod tytułem praca, to nie jesteś w stanie jednocześnie jechać drugą windą. Nie ma takiej opcji. W związku z tym tak naprawdę ten work-life balance, o którym często mówimy, to jest takie żonglowanie. To jest cały czas takie wybieranie pomiędzy jednym a drugim. I teraz wracając do tematu pewności siebie, ona jest też przydatna właśnie w takich sytuacjach życiowych, kiedy ja mam dokonać wyboru. Co jest dla mnie w tym momencie ważne? Co ja decyduję się wybrać? Dlaczego decyduję się tak wybrać? I to jest takie, myślę, że kobiety mają taki ciągle, są w takim permanentnym łapaniu balansu, ale w tym właśnie znaczeniu, takim przeskakiwaniu z tej jednej windy do drugiej windy, tak? Bo warto też podkreślić to, że kobiety są, że Polki są szalenie ambitne przede wszystkim. My jesteśmy bardzo ambitnymi kobietami, które chcą być perfekcyjne we wszystkich sferach życia.
Dobrze wykształcone, prawda?
Dobrze wykształcone, zajmujące się dobrze dziećmi, dbające o dom. W każdej sferze chcemy być naprawdę perfekcyjne, na te 100%. I bardzo często też ta poprzeczka jest absurdalnie wysoko zawieszona. I często też gdzieś płacimy za to cenę my same, bo ja zawsze też mówię, że doba to jest jak taki tort. Jeżeli chcę sobie z tego tortu, nie wiem, wyciąć na przykład 10 godzin przykładowo na życie rodzinne i kolejne 8 na przykład na życie zawodowe, no to łatwa kalkulacja, ile mi zostaje na sen, tak? Nie da się tego tortu rozciągnąć, więc myślę, że to jest taka codziennie taka, no użyję tego słowa, taka walka chyba o to, żeby w każdej z tej sferze życia, na której nam zależy, było jak najlepiej, ale jak najlepiej w takim sensie, na ile ja jestem w stanie to na dzień dzisiejszy wykonać.
Tutaj chciałam cię zapytać o takie właśnie codzienne nasze wybory, o ten czas dla siebie, o też taką walkę o to właśnie, żeby troszeczkę go mieć. Niejednokrotnie przekonałam się też właśnie w rozmowach i z psychologami, to potwierdzają, że też bardzo często, jak właśnie mówisz, te kobiety po 40, które próbują coś zmienić w swoim życiu, no to potraktujmy tę 40 jako oczywiście taki umowny wiek, w którym następują te zmiany.
Ale jest coś takiego, naprawdę jest coś takiego w okolicach tej 40, tak, że my mamy taki okres przebudzenia. Naprawdę.
Obserwuję, no właśnie, bo może dochodzimy do tego wniosku, że tego czasu już tak dużo nie zostaje, a jeszcze, no właśnie, chciałoby się spróbować wielu rzeczy, ale jakby zmierzam do tego, że często kobiety, które też trafiają właśnie do jakiegoś specjalisty, potem się okazuje, że kiedy chcą jednak zadbać o siebie, to często jest to w kolizji z życiem rodzinnym, z partnerem, który no, nagle też doznaje olśnienia, jak to na przykład, to teraz nie będzie obiadu, bo na przykład, nie wiem, mama idzie na warsztaty albo na szkolenie, albo...
No właśnie, ale to jest też trochę tak i myślę, że tu trzeba się, że tak powiem, pochylić nad sobą, że to są sytuacje, do których my swoich bliskich po prostu latami przyzwyczajamy.
No właśnie.
I teraz, jeżeli faktycznie nasi bliscy byli przyzwyczajeni do tego, że przez lat, nie wiem, 10 czy 15 czy 20 mama jest na wyciągnięcie ręki, czy że ona jest na że tak powiem, na zawołanie, w cudzysłowie oczywiście, to kiedy nagle chcemy zmienić coś w tym naszym systemie rodzinnym, to pojawia się bunt i opór. No jak to? Bo po prostu burzymy pewien status, w którym funkcjonowaliśmy przez kilkanaście lat. Więc też bardzo mocno to podkreślam, że te zmiany, one po pierwsze nie zadzieją się z dnia na dzień, a po drugie też trzeba tym naszym bliskim dać trochę czasu, żeby oni się teraz oduczyli tego, czego myśmy ich nauczyły przez lat kilkanaście. Oni też teraz potrzebują czasu, żeby się tego oduczyć. Druga rzecz, która też pojawia się przy tym temacie, to jest też taki syndrom, który obserwuję u wielu kobiet, syndrom Zosi Samosi. Czyli ja wszystko muszę zrobić sama.
Bo wszystko zrobię najlepiej.
Bo wszystko
tak?
zrobię najlepiej. Myślę, że to jest jeden powód, bo wszystko zrobię najlepiej. A drugi mam wrażenie, że czasami kobiety traktują poproszenie o pomoc albo oddanie pewnych obowiązków komuś innemu jako hańbę,
słabość,
po prostu słabość, oznakę tego, że ja sobie nie radzę, że ja się z czymś nie wyrabiam. Nie, ja bardzo zachęcam kobiety, żeby na to dokładnie odwrotnie spojrzały. To jest taki sposób zadbania o siebie. To znaczy, jeżeli ja czuję, że ja doszłam gdzieś do jakiejś granicy, że ja już więcej z siebie nie jestem w stanie dać, bo jestem zwyczajnie w świecie zmęczona, albo mam właśnie kolejne małe dziecko, którym muszę się zająć, albo mam teraz jakiś szalenie ważny projekt zawodowy, który pochłania mnie bez reszty, to takim też sposobem bycia uważnym i dobrym dla siebie samej jest poproszenie o pomoc. Wiele kobiet ma z tym problem. Naprawdę wiele kobiet ma ogromną trudność z poproszeniem o pomoc. No i trzecia rzecz, o której chcę jeszcze wspomnieć, to jest to słynne poświęcanie się. Mamy coś takiego, że kobieta Polka, jeszcze matka Polka, to jest kobieta poświęcająca się. Ja zawsze mówię o tym, że warto jest zamienić to poświęcanie się na świadome wybieranie i świadome decydowanie, dlatego że już samym słowo poświęcenie niesie ze sobą takie ukryte oczekiwanie, że skoro ja się poświęcam, to teraz ci moi bliscy powinni mi się odwdzięczyć, powinni mi to jakoś zrekompensować, no bo ja się poświęciłam, ja z czegoś zrezygnowałam. Mhm. Jeżeli decyduję się świadomie coś wybrać, to jest mój świadomy wybór, nikt mnie do tego nie zmusza.
Nie mogę oczekiwać wdzięczności wtedy.
Po pierwsze,
tak?
nie oczekuję wdzięczności, a po drugie, kiedy ja świadomie coś wybieram, to na etapie wyboru też wiem, jaki koszt ten wybór będzie ze sobą niósł. I jeżeli to jest moja decyzja, to ja się też świadomie decyduję na ten koszt, tak? To jest, myślę, tak jak, nie wiem, sportowcy, którzy decydują się, nie wiem, wziąć udział w olimpiadzie i to się łączy z jakimiś naprawdę szalenie wymagającymi treningami, które zaczynają, nie wiem, o 4 rano. To jest ich wybór i to jest koszt, który oni świadomie ponoszą, żeby zdobyć to złoto, o którym marzą. Tak? Oni się nie poświęcają. Oni taką podjęli decyzję i za tą decyzją idą konkretne koszty. Więc to jest ta różnica, którą staram się pokazywać kobietom, że poświęcenie i takie oczekiwanie, nie wiem, medalu, nagrody, zadośćuczynienia, to może nigdy nie nastąpić. A druga rzecz, też pamiętajmy o tym, że jeśli my się dla kogoś poświęcamy, to możemy też usłyszeć od tej osoby, ale ja cię o to poświęcenie wcale nie prosiłem, nie prosiłam. To była twoja suwerenna decyzja i też trzeba o tym pamiętać.